Panie Stanisławie, no, wybory w Austrii się skończyły. Wiedeń czerwony, reszta już mniej. I co dalej?
No nie jest najgorzej, dlatego że Zieloni przegrali, bo gdyby mieszanka czerwonego z zielonym daje brunatny, więc uniknęliśmy dzięki temu najgorszego. Ale chciałbym jeszcze wrócić do wybitnego klasyka demokracji Józefa Stalina, bo pan tu wspomniał o Lincu. Nie ze względu na kamień, ja bym tutaj do Lincu nawiązał, tylko ze względu na wybory prezydenckie w Austrii, gdzie właśnie w Lincu, jak o ile pamiętam, padła rekordowa liczba 600% głosów oddanych na właściwego kandydata. Otóż to przypomina sytuację, jaka wystąpiła bodajże w 1936 roku w pierwszym stalinowskim okręgu wyborczym miasta Moskwy, kiedy to na kandydata Józefa Stalina oddano 120 zaledwie procent głosów. No tutaj widać, że postarali się lepiej. Wtedy to trochę tłumaczyli te 120%, że to już wyborcy z innych okręgów już nie mogli wytrzymać, żeby nie zagłosować na Józefa Stalina. No tutaj pewnie było tak samo. Wyborcy z całej Austrii korespondencyjnie być może właśnie głosowali. W ogóle wybory to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja nie znam dokładnie ordynacji austriackiej, ale według polskiej ordynacji wyborczej do pewnego momentu, ona się tym charakteryzuje, że do pewnego momentu można skontrolować liczbę głosów i tak dalej, ale od pewnego momentu już nie. Bo jeżeli w momencie, kiedy głosy zostaną przekazane z obwodowych komisji wyborczych do wojewódzkiej komisji wyborczej, to tam już nie wiadomo, co się z nimi dzieje. No i podobno jest procedura taka, że wyciąga się pierwiastek kwadratowy, potem się odejmuje od tej liczby roczną produkcję parasoli, no i wtedy wychodzi tak, jak ma być.
W Polsce się o tym mówi kwadratowy nabiał.
Tak, więc tak wychodzi tak, jak ma być, to znaczy tak, jak stare Kiejkuty zatwierdziły. No i wszystkie pozory są uratowane, demokracja święci triumf, a jednocześnie nie ma żadnych niespodzianek. Rządzi ten, kto ma rządzić, to znaczy kto tam jest wysunięty na lidera sceny politycznej przez naszego...
Nieładnie, panie Stanisławie, nieładnie. No taka podejrzliwość wobec naszych komisji wyborczych.
Jak gdyby oczywista oczywistość, bo no, proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, w momencie, kiedy Polska przeszła pod kuratelę amerykańską, kiedy Stany Zjednoczone wróciły do aktywnej polityki w zakątku Europy, no to natychmiast rozpoczęły się przygotowania do reorganizacji sceny politycznej. Trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III RP.
Wykiwali wszystkie służby specjalne.
Tak, w rezultacie...
Podsłuchali księdza Sowę.
Tak, ekspozytura stronnictwa pruskiego utraciła pozycję lidera. No i teraz mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości.
I swojego kapelana też utracił.
Tak, i mamy rządy Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko którym niemiecka BND tam różne psoty montuje.
Panie redaktorze, znowu pana nie będą zapraszać, znaczy w ogóle pana nie zapraszają do telewizji publicznej, dlaczego?
A nie, właśnie ku swojemu zdziwieniu zostałem zaproszony przez pana Pospieszalskiego. Do telewizji publicznej, znaczy rządowej.
Czy Kurski?
Tak, no i nic się nie stało, więc mam nadzieję, że...
Wpuszczono pana?
Wpuszczono
i wypuszczono.
I nawet wypuszczono, także nikt mnie tam nie aresztował. Nie taki diabeł straszny, jak go malują, jak się okazuje.
Ale to Pospieszalski, to on jest bardzo ekumeniczny.
No tak. Miałem okazję, zresztą bardzo byłem zadowolony z tego, bo miałem okazję porozmawiać z lekarzami, tymi młodymi, którzy...
Rezydentami.
Którzy tam głodują, podobno naprawdę, nie w przerwach między posiłkami, tylko naprawdę. No i zwróciłem im uwagę w tej rozmowie, że strajkują, czy tam protestują w niewłaściwą stronę, bo domagają się, żeby trochę więcej okruszków ze stołu pańskiego dostali. Najwyraźniej uwierzyli w przechwałki wicepremiera Morawieckiego, że rząd tam śpi na pieniądzach, no to jak śpi, to niech tam to trochę...
Tak.
Ale okazało się, że rząd może i śpi, ale aż tyle pieniędzy nie ma. Ale dlatego
śpi na pieniądzach, że nie daje.
Tak. No to daje, ale nie każdemu. No to jakby tak dawał każdemu, kto zażąda, no to zrychłoby się tych pieniędzy pozbył, a tu pieniądze trzeba, że tak powiem, trzymać na... Wybory.
A nie odnosi pan wrażenia, że w naszej medycynie panuje ciągle system feudalny i młodzi lekarze rezydenci to właściwie powinni protestować przeciwko ordynatorom i książątkom przeróżnym, którzy urzędują w państwowych szpitalach i prywatnych klinikach?
Ja myślę, wie pan, że powinni się domagać, w ogóle lekarze powinni się domagać, pielęgniarki, lekarze powinni się domagać usunięcia pośredników, którzy stoją między obywatelami czy pacjentami, a nimi. Dlatego, że wyobraźmy sobie taką sytuację, że usługa medyczna kosztuje 100 zł, to znaczy podatnik płaci 100 zł pod pretekstem, że rząd go będzie leczył. No i połowa tej sumy jest przechwytywana od razu przez tych pośredników, którzy nikogo nie leczą i w ogóle nigdy nie będą. A dopiero druga połowa, to nawet czasami mniej niż połowa, trafia do tych, którzy tę usługę medyczną bezpośrednio wykonują. No i oni narzekają, że mają za mało i tak dalej, domagają się, żeby podatnika obciążyć z większą sumą. Tymczasem, gdyby usunąć tych pośredników przymusowych, którzy swoje pośrednictwo narzucają siłą, to podatnik mógłby za tę samą usługę płacić 75 zł. Lekarze, pielęgniarki dostaliby do podziału 75 zł, że mieliby o 25 zł więcej. Ten by płacił mniej, ci by mieli więcej. Tylko pośrednicy by stracili, no ale musimy się zdecydować, czy dbamy o własny interes, czy dbamy o interes pośredników. Oni niestety narzucili taką wizję świata, w ogóle, że możliwe są tylko takie rozwiązania, które wychodzą naprzeciw ich potrzebom. Mnie to martwi, muszę powiedzieć, panie doktorze, dlatego, że no, młodzi lekarze, elita społeczna,
tak, niewątpliwie, po prostu
najwyraźniej nie mają pojęcia o tym, jak państwo funkcjonuje i podobnie jak ludzie tak zwani prości, bez żadnego wykształcenia, uważają, że rząd ma pieniądze tam w piwnicy, mu się kocą. W związku z tym trzeba tylko go tam nacisnąć, to wtedy da.
A nie brakuje panu takiego idyllicznego obrazka sprzed lat, kiedy miasteczko pielęgniarek rozwinęło się pod kancelarią Rady Ministrów w czasie, gdy premierem był pan Kaczyński? I zupki tam donosiły wtedy dwie wspaniałe działaczki, la pasjonarie wręcz polskiego życia publicznego, a więc Hanna Gronkiewicz-Waltz i Ewa Kopacz.
No to pamiętam oczywiście, ale zemsta, choć leniwa, już, że tak powiem, na pani Hannie Gronkiewicz-Waltz, no ona już teraz chyba...
Już jej nikt zupki nie przyniesie.
Tak, jej tam cebulę trzeba będzie i czosnek do celi chłodnej niedługo wysyłać, chyba że jakaś potężna ręka ją tam ochroni.
Ale już nawet Grzegorz Schetyna jej nie chroni.
No Grzegorz Schetyna tak, bo to rzeczywiście pani Hanna zaczyna ciągnąć Platformę Obywatelską na dno razem ze sobą, więc nic dziwnego, że Grzegorz Schetyna usiłuje przeciąć te liny holownicze jak najszybciej.
I wyrzucić z sali.
Tak. To jest, zresztą w takich XIX-wiecznych powieściach podróżniczych było bardzo często takie opisy, jak płynęła piroga w górę rzeki z białymi podróżnikami, no i tam krokodyle napierały na tę pirogę, to oni wyrzucali murzyńskich chłopców jednego po drugim. Z taką sytuacją mamy do czynienia tutaj w Platformie Obywatelskiej. No i coś takiego widzimy, już zaczyna się. Pan Arłukowicz tam się kotłuje z tymi rezydentami, tam nawet pan Kijowski podobno się pojawił. Z nim to wielkie nadzieje wiąże, bo on alimenty jakieś by tam im zafundował, tym lekarzom, tak. To od razu by im się poprawiło, a ewentualnie, jeśli nie alimenty, no to zbiórkę publiczną tam by zorganizował, po czym podzieliłby się z nimi po bratersku.
Zachowałby się standardowo.
Tak, zachowałby się standardowo, więc obecność pana Mateusza Kijowskiego to od razu iskierka nadzieje. nadziei tam się
jeszcze
pojawia.
Jeszcze pan pułkownik.
Ach, pan pułkownik Mazgula, tak. No i najstarszy Kiejkut III Rzeczypospolitej jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Czekamy, po prostu przestępujemy z niecierpliwości z nogi na nogę. Mówię oczywiście o panu generale Dukaczewskim, bo bez niego nic się w Polsce nie dzieje. Jeszcze jak coś bardzo ważnego, to jeszcze pan generał Czempiński tam się dołącza. No i resortowa Stokrotka zaprasza ich tam do siebie na przesłuchanie i oni opowiadają nie tylko jak jest, ale jeszcze jak będzie.
To... I ewangelizuje ich pan Giertych.
A no tak, no pan Giertych, pan mecenas Giertych tak próbuje przejść na jasną stronę mocy, ale dysponenci no trochę tam mu nie ufają i coraz to bardziej zaporowe warunki mu stawiają. Nie wiem, czy on jakiejś drobnej operacji chirurgicznej będzie musiał przeprowadzić, żeby tam przekonać o swoich intencjach, no ale tu jest jego problem. Niech tam będzie jak najlepiej, ja mu nie żałuję tych przyjemności na jasnej stronie mocy, bo to wiadomo, że nie ma rzeczy doskonałych.
I historia lubi się powtarzać. Do Polski przyjeżdża sułtan. A, prezydent turecki, pan Recep Erdoğan. Spotka się dziś z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Ciekawe, jakie będą tematy rozmów.
No, to może się podzielić z panem prezydentem Dudą swoimi doświadczeniami. Ja przypomnę, że prezydent Erdoğan aresztował 1500 sędziów, a teraz z nich tam jęczy i szlocha.
A wielu z nich osobiście trzaskał po pysku.
Tak, tak. No więc tu być może, że pan prezydent Duda chciałby się zapoznać, jak to
z
się
takimi
robi.
Męskimi metodami
tak,
sprawowania
jak to się
władzy.
I potem jakby się tu uchronić przed takim tarmoszeniem ze strony owczarków niemieckich w osobach Franza Timmermansa i Jana Klaudiusza Junckera, no bo pan prezydent Duda teraz staje się na naszych oczach, przepoczwarza się w polityka samodzielnego, więc oczywiście musi, to ma doradców oczywiście, ale co innego tam, tacy doradcy teoretycznie, a co innego
tu nie należy mylić doradców z doradcami.
No tak, a co innego prezydent Erdoğan, który jednak coś tam zrobił. No i trzeba powiedzieć, że mówiąc serio, to jest to polityk elastyczny. I być to by się przydało.
Bardzo elastyczny, bo tak, tak. Kłócił się z panem Putinem, potem się pojednał, już się obejmują.
Tak, to warto zwrócić uwagę na ten moment, kiedy on się przestał kłócić, a zaczął się obejmować. Otóż...
Ale zdarzyło mu się też spacerować pod rękę z Basharem al-Assadem po Aleppo.
Tak, to był moment, kiedy on się zwrócił publicznie do prezydenta Obamy z takim pytaniem, prostym pytaniem, z kim pan prezydent Obama chce się bardziej przyjaźnić, czy z Kurdami, czy z Turkami. No i ponieważ pan prezydent Obama nie mógł się zdecydować, no najtrudniej jest odpowiedzieć na takie proste pytania. Na przykład premier Katalonii nie wie, czy ogłosił niepodległość, czy nie ogłosił. No,
to... a premier Hiszpanii czeka.
Tak, tak, więc to mi przypomina taki, zresztą mnie pierwszy raz się zdarzyło. Proste pytania bywają czasami trudne. Taki niemiecki astronom kiedyś postawił proste pytanie, no można powiedzieć nawet głupie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno? I nie można było na to pytanie odpowiedzieć. Jak się okazało, dopiero po 100 latach ta odpowiedź stała się możliwa dzięki potwierdzeniu teorii wielkiego wybuchu. Ale to pokazuje, że proste pytania mają taki walor inspirujący. Wracając do prezydenta Erdoğana, ponieważ prezydent Obama nie mógł się zdecydować, z kim bardziej się chce przyjaźnić, to on nie wyprowadzając Turcji z NATO, nie szykanując bazy amerykańskiej lotniczej tam w tym.
No raz im odłączył prąd.
No to pierwsze poważne ostrzeżenie, ale poza tym to nic tam nie było. Natychmiast ocieplił stosunki z zimnym ruskim czekistą Putinem i ja to nazywam elastycznością. Tak, więcej takiej elastyczności by się przydało naszym umiłowanym przywódcom, bo oni się trochę rozleniwili. i w rezultacie tego lenistwa walą w jeden klawisz cały czas, a ruscy szachiści, cokolwiek by o nich nie powiedzieć, to potrafią grać na wielu fortepianach jednocześnie i tej umiejętności nasi umiłowani przywódcy powinni się nauczyć od nich.
Bardzo to jest interesujące. Pan Stanisław cały czas z nami w studiu, ale także do studia przybył pan Tomasz Żak, Teatr Nie Teraz z Tarnowa i nowy spektakl Koniec Świata, czyli dramat, który nie ma końca. Proszę dzień coś dobry, o tym powiedzieć.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, co to jest za spektakl, dlaczego on jest tak ciekawy, że aż musimy o nim mówić w poranku Radia Wnet.
No Koniec Świata towarzyszy nam od zawsze i zdaje się, że chyba tak jak i w podtytule pan redaktor zechciał to przytoczyć, on nie będzie miał końca.
Że świat nie będzie miał końca, czy
ten myślenie o końcu świata.
A.
Myślenie o końcu świata.
To skończy się razem z końcem świata.
Pewnikiem tak, tylko nasz spektakl opowiada o tym, odwołując się skądinąd do setnej rocznicy objawień fatimskich, że ten koniec, o którym z reguły myślimy, to zapominamy, że każdy koniec jest początkiem. I w tym przypadku raczej chodzi o koniec tego świata, a początek innego, za którym tęsknią wszyscy wierzący. A myślę, że nie tylko wszyscy wierzący, bo każdy chciałby ten świat zamienić na troszkę inny. Pewnie takie marzenia nam towarzyszą. Nasz spektakl stara się opowiedzieć o tym świecie, który dla nas się kończy prawie codziennie i ciągle go mamy dość. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się z niego wyzwolić i on generuje przeróżne konflikty. I nie tylko konflikty osobiste, takie mierzone na przykład skalą, ja wiem, no, dramatu greckiego, ale iż także takie konflikty, które mają wymiar, o których tu panowie rozmawiali przed chwilą, podsłuchiwałem z głośniczka, czekając na wejście, jak i te konflikty ogólnoeuropejskie związane z bardzo poważnymi sprawami, z przemianami cywilizacyjnymi, kulturowymi. I ten spektakl stara się o tym opowiedzieć, ale stara się o tym opowiedzieć z pozycji, o których dzisiejsze teatry publiczne w zasadzie nie mówią. Umownie przyjmując, moglibyśmy powiedzieć, że Teatr Nie Teraz jest teatrem, o, tak to nazwijmy, zacytujmy, klasyka. W ubiegłym roku, kiedy zrobiliśmy takie widowisko dość istotne z profesorem Kazimierzem Braunem pod tytułem Powrót Norwida, zostaliśmy zdefiniowani przez Gazetę Wyborczą jako ultrakatolicki teatr. Jedyny w Polsce ultrakatolicki.
Jak ktoś cytuje Norwida, to już ultrakatolik.
Tak, no ale to się też wiązało z tym, że w sam raz mój teatr wtedy został zaproszony do Wrocławia na słynną scenę, na tą transzeję czy okop kulturowy, czyli do Teatru Polskiego, wokół którego szum i rejwak był niemożliwy.
No dobrze, to trudno.
Ale wróćmy do
co
naszego
mi tam?
Spektaklu.
Rozpętam demony i zapytam panów obu o rzecz, no właśnie prostą, te proste pytania, które sprawiają najwięcej kłopotu. Dlaczego dzisiejsza sztuka, mówiąc krótko, zdycha?
Ja nie mam takiego odczucia, ale jeśli już...
Tak, ta sztuka mainstreamowa, tak, użyjmy tego brzydkiego słowa.
Jeśli już przyjąć, że zdycha, to moim zdaniem to dlatego, że się pracownicy przemysłu rozrywkowego uniezależnili od publiczności. Dostają forsę, ciągną forsę, doją forsę. O, na przykład teatr ten polski w Warszawie.
Tak. Spektakl Klątw.
To współczesny.
Ja z Krakowa jestem. Teatrem
no, więc to blisko nam. I teraz tam jest głośne czytanie książki pana redaktora Piątka.
Jakże to jest
więc
cudowna
to
literatura.
Niedługo będę czytać książkę telefoniczną. Widać wyraźnie, że to... A najciekawsze jest to, że jest publiczność, która na to przychodzi.
Ale to może to taka publiczność, która dostaje dotacje?
Myślę, że nie.
Czy zduraczone kompletnie?
To są ludzie, którzy się nauczyli, bo to, że sztuka, jak już przyszli do teatru, to powinno im się podobać. No, bycie w teatrze polega na tym, że aktorzy grają, a publiczność klaszcze i płaci za bilety. No, to jest taka konwencja. Kiedyś było inaczej. Kiedyś, jak się komuś sztuka nie podobała, dodawał temu wyraz. Na przykład taki Bogdan Zalutyński kiedyś przerwał przedstawienie i mówi, dosyć tego, mówi, za Skałona nigdy teatr miejski czegoś takiego, by, takiej ramoty by nie wystawił, idziemy na kolację. Cała publiczność prawie
poszła
cała
na
wyszła. Tak. No i tyle, i to w ten sposób.
Pan redaktor, żeby tym, Tomasz, co mówi, nie antycypował na przykład tego, że dzisiaj publiczność zechce nas opuścić podczas końca świata, który zaprezentujemy
wieczorem.
Ale wy
nie jesteście dotowani. Do was publiczność przychodzi, bo chce, bo chce coś takiego usłyszeć.
Tak,
zobaczyć.
To prawda. I muszę powiedzieć, że pomimo pewnego swoistego embarga scen publicznych i placówek publicznych, które ciąży na moim teatrze od bardzo dawna, zdajemy sobie radę. Podróżujemy po Polsce i nie chwalący się, jak to mawia, no, mamy komplety. Jeżeli już gdzieś dotrzemy i gdzieś pokazujemy nasze spektakle, okazuje się, że ludzie tego potrzebują, tego, o czym my opowiadamy.
Bo może jest tak, że prawdziwa sztuka to jednak dążenie do pewnego pierwiastka metafizycznego. Jak wybierzemy sztukę z metafizyki, to pozostaje już tylko jakaś technika.
Pan redaktor nie pozwolił mi odpowiedzieć na pytanie zadane nam obu, a ja właśnie o tym chciałem opowiadać. Właśnie, dlaczego mamy upadek teatru? Z jednej strony to, co redaktor Michalkiewicz zechciał powiedzieć, jest jak najbardziej słuszne, ale z drugiej strony, moim zdaniem, bardziej pierwotne do tego, o czym mówimy, czyli o tej kasie, o dotacjach i tak dalej, jest to, że my pozbyliśmy się transcendencji. A w sytuacji, w której my odrzucamy transcendencję, Boga, mistykę, to zaczyna się coś bardzo niedobrego dziać z człowiekiem. On sobie musi stworzyć swoją transcendencję, nawet jeżeli tą transcendencję będzie liczył w bilonie czy w banknotach. To będzie jego mistyka. Strasznie płaska mistyka, ale to ta dokładnie tak wygląda.
Klątwy,
tak,
właśnie.
To tak dokładnie wygląda we współczesnym polskim
teatrze.
Oczywiście
nie tekstu Wyspiańskiego, tylko tej inscenizacji, o której
mam nadzieję, że publiczność, która zechce dzisiaj zobaczyć ten pokaz końca świata Teatru Nie Teraz w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ulicy Długiej, a konkretnie poniżej tej katedry, w takiej dużej sali Muzeum Ordynariatu Polowego, gdzie udało nam się znaleźć w Warszawie miejsce. To też jest specyficzne, że nie w żadnej, na żadnej konkretnej scenie teatralnej, tylko będziemy musieli tą przestrzeń teatralną uczynić. Więc jeżeli tam państwo dotrzecie, panowie tu obecni, wszyscy, którzy nas słuchają, mam nadzieję, że spotkacie się z innym teatrem i z innym przesłaniem odsyłającym nas w realia właśnie mistyki.
Także. Czyli przypomnijmy jeszcze raz. Teatr Nie Teraz z Tarnowa, spektakl Koniec Świata, czyli dramat, który nie ma końca, będzie w Warszawie wystawiany
dzisiaj o godzinie 19 w sali pod Katedrą Polową Wojska Polskiego na ulicy Długiej.
I tam można przyjść.
A ja zapraszam bardzo serdecznie, z nadzieją, że to nie po raz ostatni i że tak naprawdę warto byłoby zanurzać się w mistykę poprzez teatr, bo teatr, zdaje się, też temu troszkę powinien służyć.
Jeszcze chyba do tego wrócimy w rozmowie z panem Stanisławem. Przypomnę, że naszym gościem był Tomasz Żak, reżyser z Teatru Nie Teraz z Tarnowa, reżyser spektaklu Koniec Świata, czyli dramat, który nie ma końca. Dziś o 19:00 będą państwo mogli się zapoznać z tą inscenizacją. Bardzo dziękuję. Zbliża się godzina 8:00. Zjawił się już Antoni Opaliński i będzie prowadził przegląd prasy, a w nim najświeższe wydarzenia, które potem sobie znowu skomentujemy z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Pan Antoni już zmierza. Pana
Ku
Tomasza
wyjściu. Dziękuję pięknie.
Żegnamy. Dziękuję.
Wszystkim.